nemluví.
Nemluví.
Jakbyś mogła troszkę więcej.
W rozmyciu, jeśli chodzi o dominujące emocje, jest agresja biologiczna, czyli taki rodzaj nienawiści, sporej.
Nienawiści?
Nienawiści, tak. No nienawiści na przykład, że ty masz, a on nie ma, tak? Jest duży chaos i sporo strachu, wiesz, bo to cały czas musi być kontrolowane, żeby to się nie ujawniło, bo samo myślenie o sobie jest takie, że mi się należy coś wyjątkowego. Tak? Jestem wybitna, jestem wyjątkowa, jestem idealna, tak? Więc tam mamy grupę emocji ciężkich. Ciężka emocja to jest beznadzieja, apatia, wiesz, taki rodzaj takiej zawiści. Tam są naprawdę takie najgorsze instynkty, które, najgorsze mówię w takim sensie jakościowym, które są rozproszone i tworzą chaos. Ten chaos powstaje na bazie rozpraszania tych ciężkich energii. Rozpraszania, nie? Dlatego one są rozproszone, bo nie ma tam wewnętrznej tożsamości. Czy nie ma możliwości, kurde, no zła jestem, no rzeczywiście mam impuls taki, że mogę, nie? Jeżeli jesteś w egocentryzmie czy w dojrzałości, to wiesz, nie? Że czujesz teraz taką nienawiść, że mogłabyś zamordować, tak? Czujesz i możesz w związku z tym zdecydować, co zrobisz, nie? W rozmyciu tego nie ma. Dlatego tłum, wiesz, jak pobudzisz, wiesz, jak, jakby, to pójdzie bezrefleksyjnie w to. No, masz na przykład schizoidalną osobowość, czyli taki ekstremalny przykład, można powiedzieć, jest informatyk w swoim świecie. Albo na przykład ktoś, kto jest, wiesz, pracuje naukowo w jakichś ścisłych naukach, siedzi w intelekcie, wiesz, badacz jakiś, tak? Matematyk albo taki badacz konkretów, jakiś budowniczy maszyn, ma umysł, jest bardzo ściśle sfokusowany na jakimś zadaniu, ale psychicznie, czyli w tym zasobie takim psychicznym, nie ma, wiesz, nie ma czucia. Jest chaos i jest taki, zazwyczaj to są tacy mroczni ludzie, nie? Jak masz kontakt, no to tak, to nie jest nic, że tak powiem, relacyjnie, emocjonalnie przyjemnego, nie? I tam nie ma nic. Więc jak będziesz dopytywać, no to się w końcu wścieknie, nie? Bo jakby uruchomisz ten... Egocentryk to jest co innego. Egocentryk ma swoją tożsamość.
Dotykać i on wybuchnie albo z tym takim ciemnym, takim, w swoim świecie, ale de facto to...
Egocentryk...
Bo trochę mnie tutaj mówi na przykład właśnie to, że jak jest ktoś, nie pracujący właśnie w naukach ścisłych, czy takich rzeczach, które de facto są konkretne.
Ale to jest rama konkretna. Intelekt może być naprawdę nawet ponadprzeciętny. Wiele naukowców, wiesz, takich wybitnych, popatrz na Dragana na przykład, nie? Znaczy on nie jest rozmyty, ale jest wybitny, jeśli chodzi o intelekt, nie? Wybitny, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy, która jest trudna, a czucia nie ma żadnego. Nie? Nie wiem, czy rejestrujecie to, czy wiecie, o kim mówię.
Korzyści, które mają wynikające ze współpracy, bo rzeczywiście w tej wąskiej dziedzinie jest to
Bardzo dużo jest takich, można powiedzieć, ja przynajmniej mam na swoim koncie mnóstwo pomyłek, jeśli chodzi o potencjał człowieka, ze względu na intelekt. Nie? Zwłaszcza w tych dziedzinach, które mnie fascynują. Nie? Jeżeli ktoś jest sprawny albo mądrzejszy ode mnie, albo więcej wie, no to po prostu jest to dla mnie od razu się tam, że tak powiem, i nie zwracam uwagi. Potem zazwyczaj to jest przykre relacyjnie.
Czyli na przykład, jeśli ktoś byłby bardzo intelektualnie, no taki ponadprzeciętny, świetny w takim nawet ścisłym, ale na przykład nie ma zbytnie uczucia, bo jest taki maszynowy, nie wiem,
Wiesz, to trzeba by na konkrecie. Naprawdę nie chcę tak, wiesz, szablonowo tego traktować, bo nie wiem, o kim mówisz, nie? Ale po prostu trzeba się przyglądać i zadawać pytania, nie? Jeżeli chcesz, jeżeli to jest ważna osoba, albo jeżeli to jest ktoś, kto przychodzi do was, do ciebie po pomoc, to warto wejść w obecność i zobaczyć. Ja miałam takiego klienta dawno temu, który został skierowany na terapię, namówiony na terapię przez swojego szefa. To był menadżer takiej dużej firmy. I został skierowany, ponieważ był menadżerem, był znakomity, jeśli chodzi o takie zarządzanie. Umiał sobie poradzić z każdym problemem takim zewnętrznym, nie z ludźmi, a z ludźmi miał kłopot, bo nikt go nie lubił i nikt z nim nie chciał współpracować. I on na przykład siedział na sesji, tam jeszcze narzekał, bo go dziewczyna zostawiła, nie? I tam. I siedział, narzekał i siedział tak. I ja tam próbowałam go jakoś z jednej strony i drugiej może coś ożywić, o, może tak. Nie? I widzę, że on coraz bardziej ma taką minę. Ja mówię, słyszy pan, co mówię? Czy pan mówi? A on mówi nie. Ale słucha pan tego, co mówię? A on mówi tak. Wie pani? Tak pani słucham, jak się słucha radia. Tak jak pani za długo mówi, to tak się przekręca i się wycisza. Już wtedy nie ma tego hałasu. I to jest to. Nie? Człowiek o charakterze schizoidalnym, z takim rysem złośliwości, nie ma do kogo mówić. Nie? Jeżeli masz do czynienia z osobą rozmytą, to mówisz, a ona nie wie o czym. Intelektualnie wie, ale nijak się to nie przekłada na czucie. Zobaczcie, jak to jest, nie? Wiemy, że jest wojna. Większości ludzi to nie obchodzi. Nie? I to jest właśnie ten brak połączenia w myśleniu i w czuciu. Że w rozmyciu mamy taki chaos w tym przeżywaniu, z tymi rozproszonymi emocjami silnymi, więc jest albo euforia, jest cudownie, idealnie, jest po prostu tylko love i festiwal kocham cię, tak? Jest taki, taki wynalazek w Polsce ponoć, albo jest po prostu mrok. I między tymi dwoma skrajnościami człowiek, który jest sam w rozmyciu się po prostu pływa w tym, nie? I nie ma na to, naprawdę, słuchajcie, to nie jest wybór, nie? To jest coś, co ma, jest w potencjale, rodzimy się z takim potencjałem i jest, no i tyle, no. Więc żadne tutaj, ta terapia się skończyła moim fiaskiem. Że wam powiedzieć, bo moi superwizorzy widzieli tam potencjał, ale mi się nie udało do niego dotrzeć.
Tak, bo jeśli to nie jest w ogóle nie do odpowiedzi pytanie, czy jest różnica w potencjale na tym poziomie rozmytu, między tymi elokwentnymi, wygadanymi, zabierającymi przestrzeń, a tymi zamkniętymi, czy tam rozróżniasz jeszcze poziom? Nie, nie wiadomo, to jest gdzieś.
Też, wiesz, po prostu bywa różnie, nie? Bywa różnie. właśnie. Bo osobowość, czyli taki konstrukt charakterologiczny też jest dziedziczony. Nie? Nie wiem, co to jest, że te osobowości są zawsze takie same, no ale to są.
No, ten taki bardziej przyjazny do przyjęcia, nie?
No na pierwsze 15 minut, bo potem to już nie da rady. Są osoby, które bez przerwy mówią, nie? I to mówią bez, wiesz, bo można mówić długo, tak, ale można mieć jakiś wątek, czy mówić po coś, nie? A osoba rozmyta, która robi hałas czy szum, absorbuje całą twoją uwagę, patrzy, co cię, wiesz, rzeczywiście, co pociąga, nie? Ciebie i dostosowuje te komunikaty w różnych wątkach, żeby utrzymać twoją uwagę na siebie. Nie? Więc jak to trwa, wiesz, dłużej, to cię po prostu zmęczy, nie? Teraz bardzo ważnym elementem, na którym warto się skupić jako osoba, która pomagasz ludziom, to są relacje. Czyli jeżeli rozmycie jest nierelacyjne, czyli tutaj nie ma możliwości nawiązania relacji. Mówię o relacji, czyli że osoba rozmyta widzi ciebie jako odrębną osobę. Nie ma czegoś takiego. Dominuje przynależność, czyli osoba musi mieć ramę i przynależy. I to jest nieprzekraczalne. Mówiłam parę razy o tym, ale jeszcze nie wiem, czy słyszałam, czy do was mówiłam konkretnie. Trafiła kiedyś do mnie osoba, kolega mnie poprosił o to, żebym przyjęła jego tam kogoś z rodziny. Po 20 latach małżeństwa mąż zostawił żonę. A całe małżeństwo, 20 lat mieli jedno dziecko. 20 lat ten człowiek, ten mężczyzna, katował tą rodzinę. Łącznie z pełną demolką mieszkania. Że nie został, wszystkie otwory okienno, drzwiowe były zdemolowane, wywalone i tak dalej. I ona przez 20 lat żyła w tym. I tyle, nie? I w końcu on odszedł do innej kobiety. I ona przyszła do mnie raz, rozmawiałyśmy, ja tam, wiesz, zorientowałam się w tej sytuacji. Coś mi tam nie pasowało, ale jeszcze nie wiedziałam co. Potem się spotkałyśmy drugi raz i tak słucham jej, bo ona wpadła w depresję. Ja byłam przekonana, że ta depresja jest po prostu odblokowaniem tej traumy, którą przeżyła z tym mężem. Ale jej aktywność szła w tę stronę, że ona chce, żeby on wrócił. Ja wtedy jeszcze daleko mi było do poziomu świadomości, więc nie miałam pojęcia, że to aż tak wygląda. Ale przyszedł taki moment, że zapytałam, bo ona nie mogła przeżyć tego, że on odszedł. I zapytałam ją wprost, czy dla pani ważniejsze jest to, że jest pani mężatką, czy to, jak ta relacja wyglądała, czy jak ta relacja wygląda. A ona mówi, dla mnie ważniejsze jest to, że jestem mężatką. Nie? Nie miałam jej za bardzo nic do zaproponowania, no bo to wiadomo. Więc to jest tego typu brak potencjału do samodzielnego, do bycia poza ramą. Ważniejsze jest to, że jest w tej ramie, nawet jeżeli ona jest destrukcyjna, czy grozi śmiercią, niż to, jak żyje. Bo ta relacja nie jest ważna. Mówię jakość relacji, nie? W tym sensie, jakość.
Tutaj mówię, że nie było co zaproponować. Nie ma tego potencjału.
No nie, no bo ja, wiesz, ja akurat w pracy swojej pracuję w taki sposób, żeby człowiek był ze sobą szczery, nie? No jeżeli ona jest szczera i to wybiera, no to nic mi do tego, nie? akurat wtedy... Nie, nie, że to wybierać. Właśnie to nie jest wybór. Widziałyście żywot Briana? Żywot Briana. Monty Python. To jest taki hardkorowa komedia z dawnych czasów. Tam jest taka scena, że tłum leci za kimś, kogo uznał za zbawiciela, i on się chowa, idzie spać i myśli, że go zgubił, że zgubił tłum. Nie? No ale tłum został, więc wychodzi rano, otwiera okno, patrzy, a to, i wszyscy się cieszą, że jest. Nie? I mówi do nich: słuchajcie, musicie zacząć samodzielnie myśleć. I tłum: tak, musimy zacząć samodzielnie myśleć. Ale co? Nie ma takiej możliwości. Musi być ten ktoś, kto cię stabilizuje w rozmyciu. Kto cię stabilizuje. To jest strasznie przykre, na przykład patrzenie na osobę. Ja miałam kilka takich nawet bliskich koleżanek, które miałam i mam, nie? Które przez tę konieczność tego przynależenia po prostu zmarnowały swój potencjał. Mówię zmarnowały, no, uzdolnione, czujące i tak dalej. Nie? Czujące w takim sensie, że mogłyby rzeczywiście w innym układzie zrobić dużo dobrego. Nie? I wyniszczające to jest, no bo to takie długofalowe związki przemocowe, one wyniszczają wszystko, nie? Wszystko i wszystkich. Cały potencjał, całą emocjonalność po prostu zostaje wrak człowieka. To odpowiada na twoje pytanie? Tam nie ma, że ona wybiera.
Takim czymś, co mogło by się wydarzyć, tak, jest to, że ona po prostu kogoś poznała i dałby jej radę. I wtedy mogło jakby przełożyć się.
I tu jest bardzo ważny aspekt tej przynależności, że w rozmyciu, jeżeli ja jestem rozmyta, zakładając, nie, że jestem rozmyta, to ja będę w takim związku, który da mi poczucie wyjątkowości. I ta wyjątkowość w takim przemocowym związku polega na tym, że jestem lepsza. I jestem czyściutka, wiesz, mam, zazwyczaj te kobiety są takie bardzo zadbane zewnętrznie, nie? Mają wszystko wypucowane i tak dalej. Nie, nie zawsze, nie? Ale w takich skrajnych przypadkach to jest.
A rozumiem, że może tutaj też być mowa o takiej przemocy psychicznej?
Oczywiście. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Więc to jest to zlewanie się, to jest ta przynależność. Przynależność, poczucie przynależności daje poczucie bezpieczeństwa i jest naszym biologicznym zasobem. To jest też poza wyborem. Każdy z nas potrzebuje gdzieś przynależeć, nie? Mieć jakieś bliskie osoby, które tak zwane stado. Nie? Od egocentryzmu wzwyż mamy też potrzeby bycia w relacji, czyli bycia z kimś po coś, tak? Jakości tej relacji. Natomiast w rozmyciu tego nie ma. Wszystko jedno, z kim jesteś, ważne, że jesteś. Tam argumentów jest wokół tego całe mnóstwo, no, bo mamy dzieci, nie? Bo mamy majątek, bo mamy coś tam, bo tak trzeba, bo Kościół tak mówi. Wszystko jedno. No myślę, że sposób wychowania na pewno, wiesz, jeżeli jest ortodoksyjna taka rozmyta rodzina, rodzice, jeżeli indoktrynują dziecko, które jest w potencjale dojrzałym, to ono będzie miało większą trudność do tego, żeby wyjść z tego, ale będzie chciało coś z tym zrobić. Natomiast rozmyta osoba nawet nie chce. No. I to naprawdę jest przeżywane przez takie osoby jako tragedia. No ta kobieta, o której mówiłam, wpadła w depresję, taką depresję, że na silnych lekach funkcjonowała. To jest ta przynależność, jeśli chodzi o relacje. Tu nie ma nic więcej. Drugą cechą charakterystyczną jest to, że taka osoba rozmyta, ona się nie odróżnia od ludzi, z którymi żyje. Na czym to polega? Na tym, że na przykład mówisz, jeżeli to jest twój partner życiowy, to mówisz do niego, słuchaj, weź pod uwagę to, co ja czuję. Jest coś takiego. Ale o co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Chciałbym, przytaczam przykład. Jeden z moich klientów mówi do swojej żony, chciałbym, żebyś, jak wracam z pracy, żebyś mnie zapytała, jak mi dzień minął. Już jak konkretnie, nie? Bo ona w ogóle nie rozumiała, czego on potrzebuje. No, na przykład, nie? Tak, żebyś mi spytał, jak tam w pracy, nie? Czy udało ci się ten projekt zrobić, czy tam miałeś jakiś dobry dzień, czy coś. Mówię, ale o co ci chodzi? Nie? Nie ma, słuchajcie, i to naprawdę nie jest coś, co jest do zmiany, no, w tym sensie, nie? Że możesz potrzebować. Ale jeżeli ktoś nie rozumie, że jesteś odrębną osobą i coś przeżywasz inaczej niż ta osoba, która jest z tobą, to ci nie zada takiego pytania, bo nie ma czym, nie ma jak, nie, w ogóle w przeżyciu intelektualnie będzie wiedzieć i może powtórzyć, odtworzyć, nie, że tak powiem, to zdanie, bo wie, co powiedzieć, ale w przeżyciu tego nie ma. I nawet jak ty zaczniesz mówić, nie? No tak. Po jakimś czasie przestanie się tym interesować, no bo po prostu nie ma czym tego słuchać, nie? Bo nie ma tożsamości w środku. O czym tu rozmawiać, nie? To jest następna cecha, czyli nie ma możliwości wymiany takiej relacyjności, nie? Nie ma tego. I następna to jest zlewanie się i upodabnianie do zlewania się z osobami, które są kimś, kto im imponuje. To są wielbiciele na przykład guru jakiegoś. Wielbiciele, wielbicielki, tak? Jakiegoś guru, jakiegoś kogoś, kto im imponuje, bo wyobrażają sobie te osoby rozmyte, że mogą się stać takie jak one. Ja miałam kiedyś taką kobietę, poznałam, która się jeszcze w dawnych czasach, która gdzieś znalazła się w moim środowisku i po pewnym czasie próbowała nawiązać ze mną taką bliższą relację. No i tam rozmawiałyśmy, no i mówi, bo ona się nauczyła, że jej się może poprawić, jak będzie przebywała z ludźmi, którzy są jakby w takiej jakości żyją, jak ona by chciała. I ona wierzy w to, nie? I jest bardzo trudne, i to jest dla was, jako dla terapeutów, bardzo ważny element, żeby temu nie ulegać, jak zaczyna taka osoba was gloryfikować, nie? Żeby nie ulegać tej jakby tym komunikatom, dlatego że w przypadku rozmycia idealizacja, czyli idealizowanie tego tak zwanego obiektu, czyli tego kogoś, kto sprawi, że będziemy ja będę taka sama. Na przykład bo ktoś jest bogaty, taka osoba rozmyta nie ma pieniędzy, nie, ciągle żyje w niedomiarze takim finansowym i jest ktoś bogaty w okolicy, jest środowisko takich bogatych, to ona się wkręci w to, tak, bo w przekonaniu swoim uważa, że się jakby zarazi tym, nie? Czyli nie odróżnia się od nich. Rozumiecie, na tym mentalnym poziomie nie ma poczucia, że jest odrębna. Nie? I teraz jeżeli taki ktoś, kto jest tam na przykład bogaty, tak? Powie, no słuchaj, no przestań przychodzić na przykład, nie? Albo weź się do roboty. No, chcesz mieć pieniądze, no to po prostu zarób sobie. No, mogę ci zaproponować takie stanowisko, nie? No, w zgodzie z twoimi kompetencjami. No to jest dewaluacja od razu. Dewaluacja i zniszczenie. I to jest może być niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli trafimy na osoby o osobowości ukrytego narcyzmu. Też będziemy jeszcze mówić, bo taka osoba jest w stanie cię zniszczyć, jeżeli to w taki sposób skonfrontujesz. Więc bardzo trzeba uważać tutaj, nie? Na to, że to jest coś, co jej się należy. Ja miałam taką sytuację w dawnym, no kilkanaście lat temu, kiedy jedna z osób powiedziała mi, jak już, że tak powiem, zaczął się konflikt taki dość ostry, że użyła takiego zdania, bo ty masz swoją eufonię, a ja z tego nie mam nic. Nie? Mimo tego, że to tak naprawdę ja jej umożliwiłam pracę. Nie? I to była taka wendetta w moją stronę, że ja naprawdę się bałam. Także w relacjach to jest to upodabnianie się do innych osób jest formą szukania swojej tożsamości poprzez stawanie się kimś innym. I to stawanie się kimś innym to nie może być, że ja chcę zostać tak jak moja sąsiadka, która jest zwyczajna. Fajna kobietka, zwyczajna. To nie. To musi być coś, co jest widoczne, co jest wyjątkowe, co jest, co jakby całe reflektory świata zwróci na mnie uwagę. Nie? I nie ma żadnej możliwości, żeby zweryfikować, nie? Bo można powiedzieć tak, gdyby tamta osoba, o której przed chwilą powiedziałam, miała wewnętrzną tożsamość, to mogłaby zareagować, mówię, no to załóż swój. Nie? Albo zrób, albo zaproponuj mi coś konkretnego, gdzie możemy współpracować na równych warunkach. Tak? Że to, nie? Jakby to w ogóle nie jest abstrakcja. Nawet intelektualnie taka osoba to wie, ale w przeżyciu jej się to należy. I w skrajnych przypadkach, w tym, w takiej tendencji, bo to oczywiście nie każdy człowiek rozmyty aż wyeskaluje do takiego stanu, myślę, że to jednak jest w mniejszości, przynajmniej ja tak to widzę, że to jest coś, co w tych skrajnych przypadkach może się skończyć przestępstwem. Macie taki film, jak to było, pan Ripley chyba się nazywa, tak? No, ale to jest to, o czym mówię. To jest, potem się to zawęża do tego, jak to zrobić, żeby to przejąć. No, albo na przykład film Parasite, nie wiem, czy widzieliście, to też jest. No, takie przypadki się zdarzają, dlatego trzeba na to uważać. Do gabinetu, jeżeli na przykład nie, jesteście uznane gdzieś tam i przychodzi taka osoba, to po prostu będzie chciała zasiąść na twoim fotelu. Nie? Także jest to niebezpieczne. Ale mówię o skrajnościach, bo przeciętny człowiek ma sny o potędze, nie ma żadnego połączenia z konkretem, czyli jeżeli ma talent, tak? No to może stać się na przykład wybitnym artystą, tak? Tylko musi na to zapracować. Tyle, że w rozmyciu nie ma czegoś tego zapracować. Nie ma tego etapu, nie? Że jeżeli chcesz coś mieć, coś osiągnąć w zewnętrznym świecie, to musisz po prostu się wysilać i pracować, nie? Żeby to i konsekwentnie, że tak powiem, budować, tak jak dom się buduje, nie? Etapami, a nie wszystko naraz. Natomiast osoba rozmyta w swoim przekonaniu uważa, że on to może mieć tak o. I teraz przychodzi do gabinetu i mówi, no to zrób tak, żebym tak miała, nie? Czy żebym tak miała. I tego nie widać, żeby było jasne. Sposób bycia w świecie, czyli osoba rozmyta, jest osobą, która nie jest w stanie uporządkować swojego życia. Żyje w chaosie, ma anarchię. Ewentualnie, jeżeli upatrzy sobie swojego guru, czy swojego na przykład kobieta, silnego męża, który zazwyczaj jest psychopatyczny i ma taką siłę i takie, że tak powiem, bezwzględne zarządzanie i dominację. I to jest układ w pierwszym etapie takiej relacji rewelacyjnej. Bo osoba w chaosie potrzebuje silnej ramy, a osoba psychopatyczna czy narcystyczna ma w końcu kogoś, kim może zarządzać i kogo może używać. Takim hasłem, które jest jakby w takim mentalnym obszarze osoby rozmytej jest: wszystko mi się należy, ale nic ode mnie nie zależy. Czyli ja nic nie zrobię w tym kierunku, żeby mieć, żeby umieć, żeby coś zdobyć, ale mogę to przejąć. Mogę być taka jak ty. Miałam kilka takich koleżanek, które mniej niż pięć, które jak się znalazły w moim otoczeniu, pewnie też macie takie doświadczenie, to zaczęły na przykład się ubierać tak jak ja. Albo pytały, jakie tam, jakich perfum używasz. Potem sobie kupowały takie same. Nie? I gdzieś były jakby takie. Nie? Poza wyborem. No to jest jedyna możliwość, żeby szukać swojej tożsamości poprzez jakby przejęcie czyjejś tożsamości. Trzeba na to uważać. Kreowanie się na kogoś. I to jest, słuchajcie, bardzo ważny element, bo jak się nie zorientujecie w odpowiednim momencie, to naprawdę uruchomi się w tej osobie nienawiść. Bo prędzej czy później będzie ci to przeszkadzać i prędzej czy później, mówię o tym przejmowaniu, nie? Tożsamości. Wiesz, zaczynasz się dziwnie czuć jakoś, nie? Niby fajnie, wiesz, ale coś jest nie halo, nie rozumiesz co, no bo sama nie masz tego doświadczenia. Nie? Także jest to trudne.
Ale ciekawe, co mówisz. I o równo, ja mówisz, że ja byłam osobą, tylko ja mam
zauważyłam się. I to sobie też próbowałam tych samych. Do mnie wtedy mi się podobają, no co masz, tak? Ale to drugie to są w ogóle nie w moim stylu. Po prostu chodzę do niej do domu.
Dokładnie tak.
Zaprezentowałaś
się z nią, czy nie?
No to już ja się zawinęłam z tamtą, cóż tam było
mówić. Konfrontacja. Ja mam takie doświadczenie w tej konfrontacji, no bardzo nieprzyjemne, że się tak się wściekłam, że myślałam, że mnie po prostu, że się rozpadnę z tej wściekłości, próbując tłumaczyć, że sobie nie życzę. A ta osoba, jedna z tych osób mówiła, ale o co ci chodzi? My sobie w pracy też tak robimy. A ja mówię, ale ja sobie nie życzę. Po prostu nie ma rozdzielenia, nie? Nie ma.
Nie ma.
O co ci chodzi? No nie.
Wielu osób przyjmowanie tożsamości takie skrajne też tylko i wyłącznie forma zmycia, czy tam są drogą jakieś sobie.
Ja bym tego zaburzeniami psychicznymi, właśnie kwestia, co jest zaburzeniem psychicznym, a co jest, wiesz, kwestią poziomu świadomości, to są dwie różne, to trzeba nauczyć się rozdzielać, bo wiesz, zaburzenie to jest zakłócenie w jakiegoś porządku, nie? Tak to rozumiem. Psychologia wszystko to, co jest nie, wiesz, wszystko uważa za zaburzenia. Jak ja się uczyłam psychoterapii, akurat opcji psychodynamicznej, bo w trzech modalnościach jestem wykształcona, to tam nie było definicji normy. Wszystko było zakłóceniem.
Także było zakłócenie.
Nie ma
normy.
Nie ma czegoś takiego, nie? Tak jak to zdjęcie z tą orkiestrą. To nie jest coś, co jest nie takie, jak trzeba i trzeba to naprawiać, nie? Jeśli chodzi o poziom świadomości. Możemy się urodzić z określonym poziomem świadomości jako dzieci w rodzinie, która nam tak zawęży to pole, wiesz, możliwość, bo jest tak toksyczna, czy tak, nie? Na przykład rozmyta, że funkcjonujemy w mechanizmach obronnych, które są do rozpuszczenia. Tylko rozróżnienie, czy to jest, wiesz, zakłócenie, czy to jest potencjał, no w psychologii nie funkcjonuje. No dobrze, idziemy dalej, żeby klient rozmyty, który przychodzi do ciebie po pomoc, ma problemy i to są tak trudne, ciężkie stany depresyjne. Ostatnio jest od kilku lat też moda na depresję, co oczywiście nie jest prawdą, bo depresja to jest choroba. Oprócz tego, można powiedzieć, osoba rozmyta generalnie żyje w stanie depresyjnym i ma światu za złe, że tak się czuje. Oczekuje, że ty sprawisz, że poczuje się lepiej, bo mu się, jemu się, czy jej się należy. Nie? Jest bierna w tym. Jak przychodzi do... Tak?
Zamawiają na tych wszystkich podwyższanie świadomości, operacje, jak to się nazywa? Tej pracy ze sobą.
Duchowości.
Duchowości, tak dalej. Tak. No, jeżeli większość ludzi jakby jest w tych stanach, to też mnie teraz już nie dziwi, nie? Że oni tak bardzo liczą tam, nie? Bo tam też mają ramy. Tam mają coś obiecane, jakby wewnątrz środków chcą tego, nie? To jest ich takie pragnienie.
Wewnątrz to jest ucieczka od tych mrocznych emocji, nie? I to trzeba pamiętać, ucieczka, nie? W te stany nadzwyczajne, dlatego cudownie jest, nie? Że tak powiem, duchowo się rozwijać i kreować rzeczywistość, to już mówię z pewną dozą złośliwości do tych obietnic, które zawsze się kończą depresją albo nałogami, bo jak wywindujesz sztucznie swoje wibracje, no to potem, wiesz, wszyscy ci ludzie, którzy manipulują swoimi stanami świadomości dla swoich zysków, czyli w intencji, która jest sprzeczna z porządkiem życia, kończą na lekach przeciwdepresyjnych, ewentualnie w nałogach. No, mówię wam o doświadczeniach z gabinetu jeszcze parę lat temu, więc myślę, że teraz jest jeszcze gorzej. Więc to jest coś, co jest charakterystyczne dla osoby rozmytej, że ma ciężkie depresje i nic nie pomaga, albo choroby, po prostu ciągle jakieś choroby i ciągle nic niewyleczone. Nie? Oczywiście pomijam te, że tak powiem, przypadki, kiedy trafiamy na kiepskich lekarzy i nikt nam dobrej diagnozy nie postawi, bo tak też bywa, zwłaszcza teraz chyba myślę, że jest jeszcze gorzej pod tym względem. Po tym poznacie, nie, że to jest klient, który jest rozmyty. Oczywiście to spektrum tych stanów depresyjnych jest też różne, więc jeżeli ono jest bardzo ciężkie, to nie polecam podejmowania pracy. Nie? Takiej terapeutycznej stricte, nie? Czyli takiej psychoterapeutycznej. Trzeba najpierw podnieść poziom energii lekami, żeby w ogóle się dostać. Te ciężkie, trudne stany depresyjne w dzisiejszych czasach mogą być też spowodowane eksperymentami z narkotykami, eksperymentami z ayahuaską, z tymi psychotropowymi różnymi substancjami, które są w tej chwili w modzie, są te grzybki i różne inne. Eksperymentami z medytacją transcendentalną, tak to się nazywa, czyli wchodzenie w inne stany świadomości, też może tak być. Nie? Czyli trzeba to dokładny wywiad zrobić. Ja wam na jutro przygotuję te... Wszystkie te rzeczy, które obiecują zbawienie bez wysiłku. Nie? Mówię zbawienie w takim... Że zostaniesz wybitna, bo po prostu ci się to należy. Nie? Jesteś Bogiem, takie są hasła, nie? W tym wszystko możesz, nie? No i tak dalej, i tak dalej. Może znacie takie osoby, które rzeczywiście są szczęśliwe permanentnie, ale to jest mania, bo jest, można powiedzieć, nieadekwatna do rzeczywistości. Nie? Charakterystycznym też, charakterystyczną cechą klienta rozmytego jest to, że on funkcjonuje w opowieści. Że tam nie ma konkretu. W opowieści. Ma płytę włączoną, opowieść i dlatego musi ją ciągle włączać, czyli ciągle opowiadać o tym, nie? Żeby... Nie, nie, żeby czuć to. Bo jak przestanie, wiesz, opowiadać, no to po prostu wpadnie w otchłań, tak. Więc cechami charakterystycznymi problemu klienta rozmytego, oprócz tych stanów emocjonalnych, jest przemoc, mobbing, ofiara. Ofiara, bo jeśli chodzi o ofiarę mobbingu, bezradność w relacjach, niezdolność znalezienia, utrzymania pracy. Ciągle jest ta jedna osoba, która teraz mi przychodzi do głowy z mojej praktyki zawodowej. To jest człowiek, który miał świetny PR, czyli potrafił się sprzedać naprawdę rewelacyjnie, czyli każdy pracodawca mu uwierzył, że ma takie kompetencje i z każdej pracy był po czasie wyrzucany i nie rozumiał dlaczego. Że to jest coś, co też jest, nie, że ma poczucie, że jest wyjątkowy, że umie, bo wierzy w tę opowieść, która go chroni przed tym wewnętrznym mrokiem i przez to wierzy i jest przekonujący dla rekrutera, tak? Natomiast w praktyce nie umie zrobić samodzielnie od początku do końca czegoś. I to jest, tak nawiązując do Kamila, do tego, co... Do tego, jak ty pracujesz, nie, w firmach, to jest to, że jeżeli masz rozmyty zespół, to nie można mu powiedzieć, weź się ogarnij i zrób to od początku do końca. Jak nie umiesz, to się tego naucz, nie, albo idź, to cię skieruje na kurs. To nie działa. Nie działa i tyle. Właśnie z tego powodu, nie, że tam nie ma tego pośredniego etapu. Z tego powodu łatwo jest manipulować tłumem, nie? Czy jakąś grupą społeczną przez polityków na przykład, bo im się obiecuje, że ta przyczyna tego zła zostanie zlikwidowana i oni wreszcie staną się tymi, to, dostaną to, co im należne.
Ale czy ludzie są też, potrafią
manipulować? Jasne. Tak, jak najbardziej. Widzą, nie? Co działa, co nie działa. Tam jest bardzo dużo, to są rozproszone instynkty. Więc wyobraź sobie rozproszoną agresję, z nienawiść, zawiść, No bo widzi taki człowiek, jak wygląda rzeczywistość. Nie? Widzi, że ktoś ma, a ja nie mam. Więc jest, wiesz, na dojrzałym poziomie świadomości, jak ktoś ma, ja też bym chciała, to sobie myślałam, fajnie, że ktoś taki ma, to może czegoś się nauczę i też spróbuję, tak? Ale nie, że mi się należy. Nie? Natomiast w rozmyciu mi się to należy. Także to ten prawdziwy klimat rozmycia jest, wygląda jak bieda, a jest no, dużo, dużo, że tak powiem, takich niskich instynktów, tak powiem, niskich. Także praca, głównie myślę, pracujemy z osobami rozmytymi w gabinecie, czy nie wiem. Ale i dlatego takie ważne jest, żeby wiedzieć jak. Żeby nie próbować, nie wymyślić sobie, że możemy sprawić, że taka osoba będzie żyła w naszym standardzie.
Ja mam kiedyś taką koleżankę, która jak ja pracowałam od pieniędzy, no to też jakby obserwowałam ludzi, którzy mają pieniądze i jakby byłam ciekawa ich myślenia, byłam ciekawa tego właśnie, jak patrzą w ogóle, jeżeli chodzi o pieniądze na życie. Ona przyjechała, bardzo lubiła ze mną rozmawiać i kiedyś przyjechała i mówi, wiesz co, do gabinetu nowy przyjechała i mówi, a wyjdziesz na życie mocno, bo ja mówię, no co, no i podjechała na swoim nowym Porsche, mega piękny samochód, i tak mówię, no to piękny, ona wsiada, mówi, jaki wielki, no i tak, cieszę się razem z nią, z tym samochodem. I ona nawet mi powiedziała, wiesz co, jesteś jedną osobą, do której mogę przyjechać i ja czuję, że cieszę się razem z nią.
No,
a nie jest zazdrosna.
Dokładnie.
I to mi bardzo dużo wtedy pokazało, że ludzie nawet to czują, nie?
Tak.
Że tylko, że z tego osoby tego nie było, bo ja miałam dokładnie w tym samym czasie
ciekawe, nie? Ciekawe, ciekawe.
Ale to dla mnie właśnie doświadczenie bardzo ciekawe, bo
strony
nie było
tego. A propos właśnie sięgania po majątek, bo też osoby rozmyte, zwłaszcza kobiety, chociaż my faceci też. Faceci na przykład, przychodzi mi konkret na myśl, konkretny człowiek uważa, że jest, użyję tego słowa brzydkiego, zajebisty. Ma świetne stanowisko w korporacji, dużo zarabia. Jest po prostu facetem no, atrakcyjnym. I kurde, a żona go nie docenia. A żona go nie docenia, czyli się nim nie zachwyca.
A to bym wiedziała, to był taki
mężczyzna. Ja statystyką. Jedna z moich koleżanek, jak po latach się okazało, że tkwi w przemocowym związku, wybór partnera opierała na tym, że facet był zaradny, miał dobre studia skończone, był sprawczy, czyli potrafił się zorganizować i ona myślała, że ona dzięki temu nie będzie musiała się wysilać. No. Czym innym jest ten klimat egocentryczny, gdzie patrzysz na zyski, a czym innym jest patrzenie osoby rozmytej, która patrzy na to, na ile po prostu sobie skorzysta z tego wiesz, zasobu partnera, pracodawcy, wspólnika, wszystko jedno co, że tam jest kalkulacja mimo tego, że w narracji czy w opowiadaniu jest bieda.
Czyli pomożesz jeszcze raz, bo ja jakoś słabo złapałam.
Ale co jeszcze raz?
No to właśnie są kalkulacje. Czyli to,
kalkulacja.
Czyli mimo biedy no, chodzi i zdaje sobie sprawę,
że ma biedę i widzi, że ktoś nie ma tej biedy i się świetnie ogarnia. Jest ogarnięty. Wow, jest ogarnięty, czyli ja przy nim też będę ogarnięta. albo ogarnięty. A że jestem cudowna, to się mną będzie zachwycał z samego faktu, że jestem. Tak? Tak? Czujesz? Albo jeżeli to jest mężczyzna, no to po prostu z samego faktu, że no, że jestem, no. Że jestem.
No to co z tą biedą? Ta bieda jest...
Bo ta bieda jest w przeżyciu. Nie, ta bieda jest w przeżyciu. W rozmyciu jest... Są te mroczne, wiesz, ta beznadzieja, nie? Bo tak naprawdę nic nie możesz, bo masz rozproszone instynkty. Jak masz instynkty rozproszone, czyli nie masz dostępu do energii życiowej, no to nie zagospodarujesz swojego życia, bo to wszystko się rozłazi. Nie? Dlatego terapia musi, wiesz, jakby tędy, nie? Do identyfikacji tych instynktów, a nie do obgadywania czegoś. No? Tak? To... I teraz biedna osoba w stanie depresyjnym i w beznadziei po utracie pracy przychodzi do twojego gabinetu i mówi: ratuj. To ona tak nie mówi. Ona przychodzi, no bo na terapię, no chciałaby sobie poradzić, nie? Czy chciałby sobie poradzić z sytuacją. Ale to mówi, żebyś przejęła odpowiedzialność, tak? Czyli oczekuje ratunku. Wchodzi do gabinetu twojego i oczekuje, że ty sprawisz, że taka osoba się poczuje szczęśliwa i będzie tym, kim chce być.
Ja mam taką relację, już zakończyłam, z takim małżeństwem, nie żona była rozmyta, mąż, musiałam narcystyczne rozmyta, psychopata. No i tam przyszliśmy się stanie, ja przez niego się z nią zapoznałam. Ona właśnie, wiecie, w takim poczuciu wyjątkowości, ale w sumie nie wiadomo skąd, ale to właśnie taka niedobiedna, dużo pasywnej agresji. Natomiast przychodziła do mnie i na przykład mówiła: słuchaj, no mam problem z Michałem, bo tamto, weź ty z nim pogadaj, weź ty, powiedz, żeby on zrobił tak czy tak, no bo ja nie mogę, ja nie w tym, ale weź by nie głosiłam. I no to ja się, on na przykład, nie wiem, przyczyna, wiecie, też powiedz, nie będę tego, wychodzisz w spokoju. Ona oczy jak 5 złotych i za chwilę dalej to samo.
To samo, tak.
Ty nie chcesz zmiany, no.
No nie, że nie, ona chce zmiany, tylko nie takiej. Ona chce zmiany rozumianej przez siebie jako zmiana, tak? Ale nie w twoim standardzie zmiany, nie? Ona chce zmiany, żeby jej się polepszyło. Więc ty porozmawiasz i jej się polepszy. Takiej zmiany...
No, tak, tak. Ty mi mówiłaś, ty zrobiłaś, nie tak.
No więc przychodzi taka osoba do ciebie i oczekuje ratunku. Ty ją wyzwolisz z nieszczęścia, z tych ciężkich energii. Jednocześnie oczekuje uznania jej wyjątkowości, czyli że jej się to należy. Więc ty będziesz, że tak powiem, ciągnąć ten wózeczek, ona będzie czekać na efekt. Mniej więcej tak to wygląda. Mówię wam o realiach, nie? Na zewnątrz powie wszystko to, co należy powiedzieć, jeżeli jest wyuczona, bo w tej chwili dostęp do tych treści jest wszędzie, więc powie, co chcesz usłyszeć, ale wewnątrz, w swoim przeżyciu będzie właśnie tak. Będzie deklarować współpracę, ale nie wykona żadnego zadania domowego. Nic nie zrobi w międzyczasie, nie? Bo to... Mówię zadania domowego w takim sensie, że też musi podjąć wysiłek, nie? I też pod oficjalną narracją, którą będzie tobie jakby deklarować, będzie skryte oczekiwanie na efekty i jak one nie nastąpią, no to troszkę masz przechlapane. To cię zdewaluje. Tak, tak, tak. No wiesz, na pewno cię zaatakuje. Nie? Nie przyjmie krytyki. każda krytyka czy każda próba wymagań już w takim miejscu, że się nabrałaś w pierwszej kolejności na tą biedę, po prostu kończy się zazwyczaj bardzo kiepsko. Twoją, negacją twojej osoby, twoich kompetencji, wszystkiego. Więc jeżeli macie tendencję do ratownictwa, to uważajcie. Ja to przeżyłam na własnej skórze i naprawdę nie polecam.
No, ja też się dobrałam na to, ale złapałam się i się w pewnym momencie odkryłam. Nie może.
I teraz mamy klienta rozmytego i cel pracy terapeutycznej. Klient rozmyty chce zmiany, którą ty mu zafundujesz, on się nie angażuje. To już wiemy, nie? Ty jako terapeuta, znając klimat i możliwości takiej osoby, czyli że nie masz tutaj do czynienia z osobą, która będzie w twoim standardzie, że tak powiem, współpracować, musisz, czy chcesz, czy nie chcesz, jeżeli się decydujesz na pracę, ty wziąć odpowiedzialność za proces i cel tej terapii. Mamy zdjęcie, które mówi wszystko. Przychodzi do ciebie Mona Liza. Jeszcze nie odkryta.
No,
też tak uważam. Przegląda się w swoim zwierciadle i widzi to, co widzi, tak? Ponieważ i teraz, jeżeli chcesz pracować terapeutycznie, to musisz stworzyć ramę, której ty będziesz pilnować. Osoba rozmyta nie będzie pilnować zasad ani ramy. Będzie ciągle próbowała, będzie się rozpływać, no bo jest rozproszona od wewnątrz. Więc ty jako osoba, która prowadzisz takie wsparcie, czy takie leczenie, czy takie... No, taką pomoc, musisz tę ramę stworzyć, czyli musisz ustalić, na jakich zasadach będziecie współpracować. Konkretny termin, konkretna częstotliwość, konkretny czas tych spotkań i musi to być stałe. Stałe, żeby osoba przez dłuższy czas korzystania z twojej pomocy mogła to wchłonąć jako swoją ramę. Nie? I funkcjonować. To zależy. No. Też nie masz, wiesz, ma możliwość, tak. Jeżeli się utrzyma, to tak. Czyli ty jesteś dyrektorem tego procesu, ty ustalasz konkretne ramy tej współpracy i je egzekwujesz, tak? Nie ma dyskusji. Nie wolno w rozmyciu pracować z traumami i z dzieciństwem. Nie wolno. Dlaczego? Pytanie za 5 zł. Bo co? Będzie całe życie biedną córką, którą matka oddała do żłobka. Będzie miała 50 lat i dalej będzie w tej biedzie. Będzie tę ramę sobie przyswoi jako swoją tożsamość. I po prostu zbuduje tożsamość na swojej biedzie, bo to nie zawsze jest trauma.
Czy może być też taki przykład, gdzie właśnie ta bieda polega na tym, że to siostra była tą ulubioną córeczką?
Ależ oczywiście. Wszystko, co nie jest związane z nią. Tak? Nie pracujemy nad biedą, pracujemy nad zbudowaniem wewnętrznej tożsamości. Co to oznacza? Wewnętrzna tożsamość jest odczuciem, kontaktem ze sobą, czyli kontaktem z tym, co czujemy. Czyli podstawowa praca w rozmyciu polega na tym, że człowiek uczy się tego, co czuje. Nie to, co myśli, że czuje, nie to, co opowiada, że czuje, nie to, że czuje reakcję na swoją narrację, tylko bezpośrednio na to, co czuję przez ciało. To jest absolutna baza wewnętrznej tożsamości. Pracujemy przez identyfikację emocji przez ciało. Przykład. Jedna z moich klientek w takiej bardzo dramatycznej dla niej relacji z mężczyzną, który ją zdradzał hurtowo, mówiła, jak zapytałam ją, co czuje, to powiedziała, że strasznie go kocha. Strasznie go kocha. I to już samo sformułowanie strasznie było. No ale była dalej przekonana, że go kocha. Jak zaproponowałam jej pracę, to jak prosiłam, żeby ulokowała w ciele reakcję na to straszne kochanie, no to pokazała nas splot słoneczny, w którym jest biologiczna agresja. Nie? Czyli osoba rozmyta myśli, że kocha, a jest wkurwiona, tak? Mówiąc brzydko, bo przeklinam. Tak? I to jest sposób pracy. Aha, to ja jestem zła na niego. I to jest, nie? I dopiero wtedy, jak się nauczy kontaktu z tym, co czuje, to już ma podwaliny tej wewnętrznej tożsamości i jest szansa, że nie ucieka w te opowieści, na które, no, to jest never ending story, nie? Czyli po prostu bez przerwy będzie wracać do tych opowieści. Jeżeli my wejdziemy w te opowieści, to to są manowce, nie? Możemy tam siedzieć 3 pokolenia. Niewiele się zmieni. Czyli bazą pracy z osobą rozmytą jest identyfikacja emocji poprzez ciało i wzięcie za nie odpowiedzialności. Jak jesteś zła, to na jaką reakcję masz ochotę? To już będziemy się tym... No jak jesteś zła, no to... No jak już wie, co czuję, no to wtedy, jak jesteś zła, no to nie będziesz się uśmiechać, tak? Pamiętajcie, że dostrajamy się do prawdy. Nie? Prawda jest, można powiedzieć, wewnętrznie odczuta. Jak się zestroimy z prawdą, no to wiemy, co robić. Tak? Jak już zbudujemy ten minimalny kontakt z emocjami, tak? Tutaj w tej pracy będziemy to omawiać jeszcze przez cały kurs, ale załóżmy, że ta osoba już umie to zidentyfikować. Nie? Gdzieś tam miała trudną sytuację, dobra, co poczułaś, tak? Czy co poczułeś? No byłam zła, albo żądzę poczułam, nie? Bo to w rozmyciu są, pamiętajcie, to są instynkty, nie? One są gwałtowne i takie, powiedziałabym, mocne. No to co możesz z tym zrobić, tak? No zabrać komuś coś, na przykład. Nie? Nie musimy nauczyć, że nie wolno zabierać. Czy czujesz, że to jest okej? Tak, to jest okej. Z opowieści. Nie? A sprawdź, czy to jest okej. W twoim poczuciu. Przez ciało, gdzie czujesz, że to jest w porządku. I znajdzie się ta odpowiedź. Nie? Praca jest żmudna i efektem... Dobra, wszystko naraz. Praca jest żmudna, ale to jest fundament. Jeżeli uda wam się, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji, w której osoba rozmyta umie rozpoznawać swoje emocje, to z dużym prawdopodobieństwem będzie następnym etapem będzie ich zagospodarowanie i wyodrębnienie się z otoczenia. Czyli ty jesteś ty, tak? A twój mąż czy twoja żona to jest ktoś inny. I możesz być na niego zła, czy na nią zła, ale musisz też brać pod uwagę, że on też coś czuje. I tutaj w tym kolejnym etapie może być po prostu psychoedukacja z takim patrzeniem, zadawaniem zadań domowych, żeby ta osoba trenowała. Tak? Dalej idzie za tym urealnianie własnej wartości. No, chciałabym być wybitną śpiewaczką. Sytuacja z mojego gabinetu. No, ale czemu myślisz, że możesz być wybitna? No, bo bym chciała. Nie? No, ale ktoś to ocenił, tak? Byłaś gdzieś na jakiś... No to idziesz, nie? No, pójdziesz sobie na kurs do kogoś, ktoś sprawdzi, na ile masz możliwości głosowe, żeby zostać wybitną, nie? Bo jak masz, no to fajnie, nie? To wtedy trzeba, że tak powiem, jak z dzieckiem trochę, nie? Po prostu poprowadzić i pilnować. Cały czas ta rama musi być przez was pilnowana, żeby osoba mogła ją zinterioryzować, tak to się nazywa po psychologii. Interioryzacja, czyli w całości jakby, wiesz, wchłonięta. Nie? I ona wtedy już mają... Proszę?
Nagrywasz?
Tak. Tak, mam nadzieję, tak nagrywam. I tyle, nie? Następnym etapem jest rozróżnienie opowieści od faktów, czyli aha, teraz sprawdź, czy opowiadasz, czy reagujesz na to, co tam sobie opowiadasz na swój temat, czy to jest reakcja z twojego ciała. Patrz na ciało, co czujesz. Trzeba uważać, czyli nie pracować nad ranami z dzieciństwa, bo mamy wtedy ramę stworzoną z traumy i mamy plagę w tej chwili. Wszystko jest traumą. Wszystko. Mama się źle popatrzy, już jest trauma, nie? Czyli syndrom ofiary jest hołubiony do nieprawdopodobnych rozmiarów, co jest oczywiście patologią, nie? Czyli to odpowiedzialność za swoje życie, czyli co chcesz zrobić ze swoim życiem. Masz taki talent, albo nie masz takiego talentu, żeby zostać kimś wybitnym. Czy możesz się ucieszyć tym, co masz? Nie? I jeżeli człowiek już ma kontakt ze sobą, czyli podwaliny pod tą wewnętrzną identyfikację, podczucie swoje, to już jest w stanie to przyjąć. Jedna z moich klientek, właśnie rozmytych, zakończyła terapię z wielką ulgą, kiedy stwierdziła, że mówi, Boże, jak to cudownie, że ja nie muszę być wybitna. To było cudne. Dla mnie również. Okej?
Ja też czasami myślę teraz o tym, że teraz w ogóle praca z prawem też trwa 8 lat.
Tak, no, bo to jest kasa.
A mimo wszystko...